Facet na luzie.
Dzień dobry Państwu, Sławomir Sieźniewski. Kłaniam się bardzo nisko w każdą niedzielę. Chwilę po godzinie 13 rozpoczynamy audycję Facet na luzie. Rozmawiamy o pasjach, o pracy, o hobby, życiu, kobietach, dzieciach. Jednym słowem, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. I dzisiaj tak samo, tradycyjnie, prawdziwy facet wyluzowany w naszym studiu. Znak zodiaku, proszę pana.
Wodnik, niezmiennie.
Hobby.
Hobby? Może taki nie do końca hobby, bo to się zmienia wraz z tym, czego ono dotyczy, ale szeroko rozumiane nowe technologie i trochę gadżeciarstwo.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem? Jakiś alternatywny scenariusz w życiu?
Wczoraj, nie dalej jak wczoraj, się nad tym zastanawiałem, wypełniając pewną ankietę zaproponowaną w pracy, którą w połowie musiałem przerwać, bo była tendencyjna, bo było pytanie, kim bym chciał być, gdybym chciał być kimś innym, i trzeba było zaznaczyć 3 możliwe odpowiedzi, a ja nie chciałem być nikim innym i przez to okazywało się, że ankieta wracała do mnie, bo nie mogłem jej skończyć, nie odpowiadając na pytanie, a ja nie chciałbym być kimś innym.
Proszę bardzo, z czego jestem dumny?
Dumny jestem z syna. We wrześniu ożenił się, więc i z synowej. Jestem fizykiem, który skończył Politechnikę na Wydziale Energetyki Atomowej i buduje naszą elektrownię od roku.
O, no to rzeczywiście brzmi nieźle. Czego się trochę wstydzę?
Wstydzę się trochę, że na serialach potrafiam się wzruszać i wtedy muszę czasem unikać spojrzeń innych, bo mi wstyd, że można się wzruszać.
Łezka w oku, tak? Ideał w życiu, ideał kobiety.
Pewnie wszyscy opowiadają tutaj o swoich żonach.
Często.
Tak.
Więc, i to bardzo dobrze, tak wzorowo.
Więc tak lojalnie też oczywiście moja żona, ale taki ideał jeszcze, może nie ideał, ale fascynacja, kiedyś był taki serial, inaczej, grała tam wspaniała aktorka, która super oddała rolę kobiety takiej infantylnie romantycznie zakochanej. Gdzieś my mężczyźni poszukujemy tych kobiet, które w nas szukają oparcia pod każdym względem, nawet w tych takich czasem śmiesznych i prostych sprawach.
Zawód wykonywany?
W tej chwili jestem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku.
Imię i nazwisko?
Też niezmiennie. Jarosław Dymek, urodzony w Dzień Babci, w prezencie wodnik.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Jarosław Dymek, jeden z najbardziej znanych polskich strongmanów, radny Malborka, wychowawca młodzieży. No Jarek, ale z tym karate to coś było, tak? Bo to było tak, karate, lekka atletyka, rzut oszczepem, nawet kadra narodowa, gimnastyka i tak dalej, i tak dalej. Od jakiego sportu zacząłeś?
Nie zaskoczę chyba ani widzów, którzy już mają PESEL zbliżone do naszych, ani chyba też ciebie, bo podejrzewam, że jak leciało wejście w Smoka w kinach, to byłeś więcej niż raz.
Bo oczywiście, ja tak.
20 parę razy pod rząd. To były czasy, że wtedy wszyscy ćwiczyliśmy najpierw karate, potem kung fu za Bruce'em Lee. Ci idole byli tacy bardziej wyraziści niż dzisiaj. Oni się gdzieś nie rozmywali. Może dlatego też, że nie było tyle social mediów, które wyszukują czasem te niefajne strony, więc ci nasi idole byli prawdziwymi idolami, a nie kimś, kto się po roku
byli czy dwóch wiadomo było, tak, że dewaluował. Są
Więc tak, było karate, było lekka atletyka z wspaniałym nauczycielem z szkoły podstawowej, panem Adamem Nowakiem, i pozdrawiam go, jeżeli nas słucha, ale też podkreślam to tak bardzo, mimo że to szkoła podstawowa, ponieważ z perspektywy wiem, jakie to pozytywne piętno odcisnęło na całym moim dalszym życiu. Jeżeli jest nauczyciel w szkole, niekoniecznie WF-ista, ale taki, który potrafi porwać młodzież, i wskazać tę drogę, to się później pamięta na całe życie i gdzieś jest to takim drogowskazem, jeżeli to był dobry człowiek i właściwie to wskazał, które nam przyświeca do końca, no nie wiem, jeszcze nie skończyłem drogi, ale na razie jeszcze mi przyświeca.
Ale powiedz, ty od początku byłeś jakiś taki bardzo wysportowany, czy coś, czy też może byłeś najmniejszy na boisku, który postanowił się odgryźć?
Nie. Odpowiem tak trochę filozoficznie, choć nie jestem za bardzo kościołowy, ale gdzieś ktoś powiedział w kościele mądrzejszy od nas dawniej, że jeżeli ma się talent, to nie można go zakopać.
No dobra.
Więc odpowiadając na twoje pytanie, skłamałbym, gdybym powiedział, że tak, gdzieś tam chciałem, piąłem się, bo ktoś mnie kopnął w tyłek kiedyś gdzieś. Nie, od przedszkola byłem najsilniejszy w grupie, najsilniejszy w klasie, najsilniejszy w szkole. Mówiąc najsilniejszy, mam na myśli to, że jakiej dyscypliny sportu bym się nie tknął, to przychodziło mi to bardzo łatwo, a w takich chłopięcych zabawach, jakichś siłowaniach, no, czymś związanym z siłą, przewyższałem rówieśników, więc myślę, że to był ten talent dany mi przez rodziców, a później go już tylko pielęgnowałem.
A co to znaczy, biłeś kolegów na przykład?
Nie. Słuchaj, ja byłem tak grzecznym chłopcem i dzieckiem do 10 roku życia, jeżeli byś chciał o to popytać bardziej, to ci nawet powiem, kiedy alkohol pierwszy raz spróbowałem. Mhm. Dobra, to zróbmy to od razu.
Miejmy no właśnie, kiedy?
Miałem 27 lat, jak się żeniłem. Tam toasty wnosiłem wodą. Pierwszy raz spróbowałem alkohol, kiedy miałem 30 i pół roku. I to też było na zasadzie takiego świadomego eksperymentu, żeby zobaczyć, jak mój organizm zareaguje w jakichś takich normalnych, że tak powiem, nie patologicznych ilościach.
To bardzo ciekawe. Rzeczywiście, drogie dzieci, droga młodzieży, słyszeliście? Można bez alkoholu się bawić i zostać mistrzem, więc bardzo dobrze. Dobrze, Jarek, ale mówiłem o tym. Karate, lekka atletyka, gimnastyka. A kiedy tak naprawdę zacząłeś ćwiczyć tak, żeby być strongmanem, żeby mieć jakby jak największą siłę? Ja rozumiem, że to była jakaś rodzaj kulturystyki na początku, tak?
Tak. Myślę, że można powiedzieć, że to była taka droga, którą wytyczył mi gdzieś tam ten nauczyciel w szkole podstawowej, czyli droga ku sportowi i ku doskonaleniu swoich umiejętności w różnych dziedzinach sportu. A że miałem przyjemność, zaszczyt kończyć naszą Trójmiejską Akademię Wychowania Fizycznego, to tam od pierwszego roku wpajano nam, czego już wtedy byłem częścią, że sport, szczególnie sport wyczynowy, to jest czubek piramidy. A żeby piramidę wybudować, to ona musi mieć bardzo szerokie podstawy. Stąd moje zainteresowanie gdzieś na różnym etapie życia różnymi dyscyplinami. I tak jak wspomniałeś, najpierw karate, później lekkoatletyka związana już z startem w zawodach. W tych zawodach okazało się, że mam predyspozycję do oszczepu. To był gdzieś tam koniec szkoły podstawowej. W tle cały czas karate, ale zaczyna się liceum, mniej czasu, zaczynam gdzieś w piwnicy zachłystywać się sportami siłowymi. Pierwsze zdjęcia, żołnierz polski, pan redaktor Mizieliński, którego kiedyś miałem okazję poznać, miał taki w tygodniówkę swoją, taki małą wstawkę w tej gazecie, gdzie pisał o mistrzach kulturystyki i wstawiał jakieś zdjęcia czarno-białe tych naszych pierwszych zawodników polskich czy międzynarodowych. Oni no, byli mega też idolami wtedy dla wszystkich. Te zdjęcia się gdzieś w piwnicy wieszało. Ojciec dorobił mi sprzęt, który by wtedy był nieosiągalny. Gdzieś jakaś taka wytoczona sztanga, hantle. Piwnica była tak mała, że jak ćwiczyliśmy barki, to trzeba było kucać, bo nie można było wyprostować rąk, żeby nie zahaczyć o sufit. I ja zawsze powtarzałem, bo z tej piwnicy paru fajnych zawodników strongmanów i kulturystów się narodziło, wywiodło, że to była taka kuźnia, żelazna kuźnia talentów. Bo nie wiem, czy dzisiaj ktoś, kto pójdzie na taką wyperfumowaną siłownię i wszystko ma podane na tacy, czy on zrobi taką pracę, którą myśmy tam wtedy wykonywali, nie mając wiedzy, nie mając dostępu do wiedzy, bo dzisiaj jak wymieniasz żarówkę w aucie, to możesz wejść sobie na jakiegoś YouTube'a, gdzie krok po kroku ci wytłumaczą, jak to robić, czy zapytać czata GPT bądź innego AI, które no, w zasadzie strasznie nas ogłupia, aczkolwiek jak powiedziałem wcześniej, jestem fanem technologii i siedzę w tym
po uszy. I pomaga też niejednokrotnie.
Dzisiaj siedzę w tym po uszy.
No dobrze, to powiedz, a co cię tam kręciło? Na przykład dziewczyny cię kochały w związku z tym, że taki przed napakowany gość? Chciałem się dowiedzieć, wiesz, bo ja tak nie mam jednak takiej muskulatury jak ty. Trochę mniejszą, minimalnie.
Wiesz co, to jest takie pytanie, nie to, że podchwytliwe, co trochę niezręczne dla mnie, bo ja od szkoły średniej, od mojej studniówki jestem z moją obecną małżonką Dorotą. Więc ja nie mogę, niezręcznie by mi było wręcz, no musiałbym chyba wymyślać jakieś historie, ale zamykając temat, myślę, że duzi faceci, tak zwani źli chłopcy, podobają się jakiejś części kobiet i to nie jest mała część.
To wobec tego, skoro tak bardzo o kobietach poza swoją cudowną małżonką nie chcesz mówić i to jest absolutnie zrozumiałe, zwłaszcza, że tak jak już ustaliliśmy, żadnych przygód nie było i to jest bardzo piękne, to powiedz mi, jak to było, kiedy ty właściwie pierwszy raz zobaczyłeś takie zawody strongmanów, bo z tego tak naprawdę byłeś najbardziej znany.
Nie wiem, ile mamy czasu, bo ja mógłbym o tym opowiadać godzinami.
No godzin ale, nie mamy,
tak,
ale...
Ale tak w telegraficznym skrócie. Taka melodyjka. Tu, du, 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 tu, du, du. No, może nie uda mi się. W każdym razie Wonderful World. Wersja i taki program Bliżej Świata.
Było rzeczywiście coś takiego w telewizji polskiej.
I na koniec
tak,
właśnie przy tej melodyjce był pokaz mody, a w międzyczasie takie migawki z tego, co się dzieje na świecie. Czas tych naszych przeobrażeń, gdzie z programu pierwszego i drugiego mieliśmy już jakieś kolejne programy i te kolejne programy pokazywały, jak jest inaczej, a nie tak tylko biało-czarno jak u nas, biało-szaro. I tam ktoś, w którymś z tych programów zaczęły być pokazywane co jakiś czas zawody, urywki z zawodów najsilniejszych ludzi na świecie. Pamiętam gdzieś Południowa Afryka, miasto Słońca, panowie dźwigają ciężary, na których są poukładane sztaby złota, ponieważ Południowa Afryka jest znana tam z kopalni, więc tam sponsorzy poczynili sobie to za punkt honoru, żeby oni dźwigali to złoto. Wielcy faceci, którzy wyglądali jak półbogowie, herosi, gladiatorzy i ty gdzieś mały człowiek, już nie mały, ale patrząc na takie rzeczy, które oni wtedy robili, dźwigali, no raczej wydawało nam się, że to są rzeczy nieosiągalne dla nas, to była ta inspiracja. Potem 99 rok, pierwsze zawody Strongman w Polsce, pierwsze, drugie, w 98 były tutaj lokalne, wygrał je Lubomir Libacki, ale wtedy ja jeszcze o nich nawet nie słyszałem. 99, pierwsza trasa, nie wiem, czy mogę wymieniać stacje telewizyjne, które tam wtedy to organizowały.
No, chyba możesz.
Chyba mogę, nie? Mhm. Pierwsza trasa, myślę, że piękny pomysł. TVN zrobił taki cykl zawodów w wakacje wzdłuż wybrzeża. Co tydzień w innej miejscowości nadmorskiej i to miało mega przełożenie, bo nad morzem imprezy wszystkie muszą się udać, bo nawet jak pada deszcz, to wtedy i tak ludzie przyjdą, bo już przyjechali na wczasy. Ale wtedy choćby, nie wiem, był cyklon i trzęsienie ziemi, to i tak by przyszli, bo to wtedy, jak to młodzież mówi dzisiaj, tak zażarło, że były pełne trybuny i pewnie gdzieś w którymś z pytań też będziesz pytał o popularność. No wtedy oprócz Big Brothera chyba byliśmy najpopularniejszymi twarzami, które się przewijały co sobotę gdzieś tam w prime time'ie w godzinach obiadu, więc nie sposób było wyjść na ulicę. Ale trochę skaczę po tematach. Więc jak to już się zaczęło w Polsce w tym 99 roku, pojechałem na pierwsze zawody, wtedy przegrałem z Irkiem Kurasiem, też znane nazwisko, znany zawodnik. Grizzly, największa ręka w Polsce, prawie 60 centymetrów. Nawet ostatnio wspominaliśmy sobie to z Sirkiem, bo gdzieś spotykamy się przy okazji zawodów organizowanych cały czas, bo one są cały czas organizowane, ale o tym później. Kiedy mu powiedziałem, że takie były schodki i on był na szczycie tych schodów, schodził w dół, ja musiałem po nie podejść, tak nasze pierwsze minięcie, ja mówię, gdzie ja przyjechałem? Jakiś mutanty, tak. Herkulesi.
Ludzie góry.
Tak, ludzie góry, jeszcze tak właśnie te schody, przewyższenie spowodowało to zwielokrotnienie tego wrażenia. No i drugie miejsce. Następne zawody tydzień później, pierwszy mój pojedynek z Pudzianem, wygrany z Pudzianem. Wszedłem na jakąś taką falę, potem pojechaliśmy jeszcze tego samego 99 roku z Pudzianem na pierwsze mistrzostwa świata par do Chin. Żeby powiedzieć, że byliśmy zieleni, to bym wyszedł na daltonistę. Myśmy nic nie wiedzieli. Nie mieliśmy dostępu do sprzętu, który był, na którym ci zawodnicy już trenowali i wiedzieli, jak to robić. Bo wbrew pozorom, sporty siłowe to nie znaczy, że polegają tylko na sile. Jednak ta technika, czasem trochę taktyki jest niezmiernie potrzebna, a technika wiąże się z powtarzalnością i z robieniem czegoś wiele razy, a kiedy nie masz nawet sprzętu, na którym mógłbyś to spróbować zrobić raz, no to czasem wychodziły śmieszne rzeczy i tutaj wielki sukces, zajęliśmy wtedy trzecie miejsce. Zdobyliśmy trzecie miejsce na świecie w parach, startując po raz pierwszy. I potem już poszło z górki, bo tam na tych zawodach spotkaliśmy już tych, których wcześniej oglądaliśmy w tym programie, o którym wspomniałem, o których tylko słyszeliśmy i widzieliśmy ich na okładkach tych pierwszych kolorowych gazet, które zaczynały być wydawane.
A tutaj mieliście okazję spotkać ich samych, tak. I oni też się zdziwili, że w Polsce ludzie też mają siłę.
Tak, dokładnie tak. I też zobaczyliśmy ten taki trochę strach, ale nie strach w sensie strach, tylko strach w sensie obawę. Kiedy myśmy robili coś po raz pierwszy i okazywało się, że oni przegrywali z nami już wtedy w niektórych konkurencjach. No zajęliśmy trzecie miejsce chyba na 12 drużyn. Więc to był chyba największy i najbardziej skuteczny doping, jaki można było sobie wyobrazić.
Jarku, mówiłeś o tej ogromnej popularności, którą dawał ci udział w różnego rodzaju zawodach. Ja przypomnę, że ty masz Mistrzostwa Polski 2002-2005, Mistrzostwa Europy 2005, drużynowe Mistrzostwo Świata Park Strongman 2003 i 2004. Generalnie bardzo dużo tych sukcesów. Jak się zarabiało na tym? Była ogromna kasa, duża kasa, mała kasa?
Wiesz co, to nie była taka kasa, jakbyśmy mogli sobie dzisiaj przełożyć to na te sporty, które są dziś najbardziej popularne. Ale można było sobie dorobić. I już tutaj jak gdyby uchylam rąbka tajemnicy. Zawody były dla nas taką wisienką na torcie i tak naprawdę bardziej walczyło się na nich o prestiż niż o pieniądze, ale przez tę popularność tej dyscypliny wtedy każdy chciał być strongmanem albo każdy chciał się tego strongmana otrzeć. I było wiele firm eventowych, które robiły szkolenia bądź spotkania integracyjne dla swoich firm. I tutaj naprawdę duże firmy typu, nie wiem, PepsiCo, Hewlett-Packard gdzieś tam się przewijały. Już nie będę robił reklamy,
lepiej nie
reklamy. W każdym bądź razie współorganizując takie imprezy, organizując zawody dla ich pracowników, bądź myśmy na to mówili pokazy, czyli taka zabawa z publicznością, gdzie wyciągaliśmy publiczność z takich zamkniętych imprez do dźwigania, rywalizacji takiej małej między sobą, to był nasz taki jak gdyby miejsce, gdzie można było zrobić już fajniejsze pieniądze w miarę regularne i tam to była taka komercha, chałtura, ale dająca możliwość fajnego sobie życia.
A jak sobie radziłeś z popularnością? Dało się żyć, co?
Dało się żyć. Wiesz co, ja się zawsze śmieję, że ci najbardziej popularni narzekają na to, ale kiedy to znika, to zaczynają zabiegać o tę popularność. No zobacz, Sławku, ja dzisiaj przyjechałem 100 kilometrów z Malborka do ciebie, żeby trochę się jeszcze przypomnieć słuchaczom radia.
Bardzo nam
miło. Ale samemu się lepiej poczuć. Ja dzisiaj robię też dobrą robotę dla samego siebie, bo pewnie jedno z twoich pytań dzisiaj padnie też na temat tej młodzieży, z którą pracuję. Ta młodzież już nie zna strongmanów, ona zna freak fighterów, ona zna youtuberów, influencerów, czy inne osoby, które dla nich wydają się...
No ale zaraz, ale nie do końca, bo Pudziana znają, prawda?
Tak, ale część z nich...
Ale nie ze strongmanów, tylko z walką. Tak. Więc o to się ciebie chciałem zapytać, tak? Bo Mariusz Pudzianowski pojawił się mniej więcej w tym samym czasie, co ty. No i ta wasza rywalizacja też była zawsze bardzo ciekawa. Jak ja pamiętam, bo też się oczywiście tym interesowałem jak wszyscy, to najpierw ty wygrywałeś, a potem Mariusz poszedł do więzienia. Jak wrócił, to już był niepokonany. To tak było? Uprościłem trochę tą historię?
Troszkę tak.
To jak było naprawdę?
Pierwsze nasze spotkanie, to już wspomniałem o tym wcześniej, 99 rok, no i Pudzian dostał ode mnie męski. Później te mistrzostwa wspólne świata w parach, wspólny sukces i przez kilka kolejnych lat, zresztą w ogóle początek ten strongmana był o tyle fajny, że byliśmy taką fajną jedną rodziną, która wychodzi z namiotu. Mówiąc o namiocie, mówię tam miejsce, gdzie mogliśmy się przebrać między konkurencjami i wymienić uwagi, gdzie w tym namiocie każdy każdemu doradzał, pożyczał buty, jak trzeba było, jakieś specjalistyczne czy coś innego. Wychodziliśmy na plac, rywalizowaliśmy. Później to się troszkę rozjechało, no może nawet przez tę popularność, o której wspomniałeś wcześniej, może przez to, że jak to sam Pudzian mówił, że każde grabią do siebie. Ja założyłem rodzinę w międzyczasie, w 99 roku właśnie urodził mi się syn i w dużym skrócie ja miałem po co i dla kogo żyć, a jednocześnie czułem tę odpowiedzialność, że nie mogę przekraczać pewnych granic. I tutaj przykład. Gdzieś mamy zawody, trzeba coś przenieść. Ja w pewnym momencie odstawiam, bo już jestem na tyle zmęczony, że już nie daję rady. Czuję, że igrałbym ze zdrowiem. Pudzian ten sam ciężar niesie kilkanaście metrów dalej. Ciężko to w radiu wytłumaczyć, ponieważ no, było tak, że kiedy opuszczał ten ciężar przygniótł go do platformy. On nie wiedział, na jakiej wysokości ta platforma się zacznie czy skończy, więc gdyby nie to, że on ten ciężar już oparł się o ziemię, on by sobie wtedy zrobił dziurę w głowie. Ale jak gdyby chcę oddać klimat, że Pudzian potrafił przekraczać te bariery, iść na maksa. Mi gdzieś na jakimś etapie tego zabrakło i stąd nasze wyniki trochę się rozjechały.
No właśnie. Ty zdaje się też zdrowotnie nie wspominasz tego czasu najlepiej, bo gdzieś pojawiły się kontuzje, tak?
No właśnie. Kontuzje to jest coś...
Od czego to się zaczęło?
Coś, co spotyka wszystkie dyscypliny sportu, wszystkich sportowców, to jest taka, może nie temat tabu, ale coś, o czym się mówi moim zdaniem dużo za rzadko, mocno za rzadko, ponieważ osoby, które wchodzą w duży zawodowy sport, muszą mieć pełną świadomość tego, że sport zawodowy to nie zdrowie, jak się mówi, że sport to zdrowie. Nie, rekreacja to zdrowie, każda forma ruchu takiego typowo amatorskiego to zdrowie, ale każde zawodowstwo niesie za sobą no, to brzemię tych kontuzji, ciężkich kontuzji. Moje zaczęły się w 2004 czy 2005 roku zerwaniem pierwszego bicepsu. Operacja przyszyła ten biceps do kości. Dokładnie tak polega przyszywanie zerwanego mięśnia. Potem Mistrzostwa Świata, ostatnia konkurencja, walczę o podium. Przy pierwszej kuli zrywam drugi biceps w 2005. I tak udało mi się wtedy zdobyć najwyższe miejsce na indywidualnych Mistrzostwach Świata, bo czwarte. Ale już było widać, że coś się dzieje. Później kontuzje mnie omijały. Wręcz udało mi się dotrwać, bo około 2010 roku zakończyłem tą karierę mocno, prawie że zawodową, tak chyba to trzeba powiedzieć. No zawodową, bo gdzieś na jakimś etapie był to mój sposób na życie. ale pewne rzeczy wyszły też później. W tej chwili mam kłopot z prawym barkiem, całkowicie wykluczyło mnie to z dźwigania. No właśnie.
Ciężko, tak? Ale też zrzuciłeś chyba trochę wagi, tak jak teraz patrzę na ciebie. No kiedyś jak stanąłem koło Jarka Dymka, to po prostu olbrzym, tak? A dzisiaj mi trochę urósł brzuch, on ci jakiś taki zmniejszył. Jak to wygląda? Dieta? Czy...
Nie, no strach ma wielkie oczy po prostu.
może być.
Parę razy gdzieś w jakichś publicznych miejscach, raz pamiętam w dyskotece, któreś po pokazach czy zawodach, ktoś do mnie w toalecie mówi: Jarek Dymek? Ja mówię: nie, człowieku, Jarek Dymek z wyższą głową. A, no właśnie. Więc to zmniejszyłem się, ponieważ nie dźwigam ciężarów, a jednak żeby mięśnie utrzymać na pewnym poziomie być dalej wielkim, to trzeba je dźwigać. Unieruchomiony bark całkowicie wyklucza mnie, bo wbrew pozorom, nawet jak chciałbyś zrobić dobre przysiady ze sztangą, no to musisz ją odpowiednio sobie przytrzymać na barkach i ułożyć, a jak ten bark nie działa, to raczej nie. Stąd spadek wagi. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem na samym początku rozmowy, gdzieś w genach zostałem dobrze obdarzony, więc niektórzy na to mówią potocznie tak zwaną grubą kością, to mimo że już jestem wizualnie może nie tak duży, to i tak waży prawie 115 kg.
Jarku, rozmawialiśmy o tym temacie strongmańskim i chciałbym już przejść do kolejnych, bo są równie ciekawe, ale dwoma rzeczami chciałem zamknąć ten temat. Po pierwsze, anaboliki, sterydy i tak dalej, i tak dalej. Jak to było w tamtych czasach? No żeby być takim dużym, to trzeba było trochę białek i różnych innych rzeczy chyba wykorzystać, a właściwie nie było wiadomo skąd, jak, gdzie.
Wiesz co, były już sklepy z odżywkami, już zaczynały się te gazety kolorowe, gdzie też były pewne rzeczy promowane. Ja nawet na jakimś etapie swojego życia, na pograniczu jeszcze przed strongmeństwem, pracowałem jako przedstawiciel jednej z firm, których też nie chcę wymieniać
bardzo
dzisiaj.
Dobrze.
Jako ich przedstawiciel, gdzie no, mieliśmy dostęp do fur tego wszystkiego. Fakt, że po latach okazywało się, że te trendy jak w diecie dzisiejszej trochę się zmieniały, bo to, co było uważane za najlepsze, okazywało się no, niekoniecznie takie dobre. Inne rzeczy były lepsze, więc musieliśmy trochę na sobie eksperymentować.
A jak to ze sterydami było?
Ze sterydami było tak, że myśmy byli badani raz do roku na tych najważniejszych imprezach typu Mistrzostwa Świata. I to było podwójne badanie. Było badanie na obecność sterydów i było badanie na obecność środków, dzisiaj byśmy powiedzieli, odurzających. Wtedy wprost mówiono o narkotykach. I myślę, że to był bardzo dobry pomysł. Dobry dla organizatorów, bo oni się bali jakichś incydentów na swoich imprezach, które no, były bardzo wysokobudżetowe i nie tyle się bali o nasze zdrowie, co o prestiż swoich imprez i incydentów, które mogłyby być związane, gdyby ktoś sobie pozwolił na coś więcej. W Polsce nie było takich badań, nie było takich testów. Myślę, że część zawodników korzystała z różnych środków dostępnych dla nich na tamte czasy. Niemniej, próbując to spiąć taką klamrą, ci, którzy mają doświadczenie w sporcie, wiedzą, że pewne rzeczy nie wynikają bezpośrednio z siebie nawzajem.
Że to nie jest tak, przykład, że weźmiesz i od razu masz jakiś gigantyczny, lepszy
tak,
wynik.
Gdyby były takie środki, które możesz wziąć i spowodują to, że ty będziesz mistrzem świata, to ktoś przyszedłby, zjadł ich dwa razy więcej i byłby mistrzem galaktyki, potem mistrzem w ogóle wszechświata. To tak nie działa.
No pytam się siebie, bo w najbliższym czasie mają być organizowane igrzyska na sterydach, tak? W Stanach Zjednoczonych.
Tak, ma być taki projekt w Las Vegas i wiem, że sporo osób przygląda się temu. Ja sam śledzę ten projekt, ponieważ mam ambiwalentne uczucia względem tego. Tłumaczę. Nasi najwięksi idole lekkoatletyczni typu Carl Lewis, Ben Johnson. Po latach wychodzi, że obaj w tym samym czasie brali tak Winstrol. Był to taki środek powodujący, że mogli biec trochę szybciej. Ben Johnson był Kanadyjczykiem, więc został złapany. Carl Lewis był idolem amerykańskim, nie został złapany. Po latach wyszło, że obaj brali to samo. I tutaj teraz kwestia tych igrzysk. Mamy igrzyska olimpijskie, teraz mamy igrzyska zimowe. Okazuje się, że gdzieś tam też jest dokument na Netflixie, że kiedy były igrzyska w Soczi, cała rosyjska kadra miała możliwość zamiany próbek. Nie wiemy, jak jest teraz, nie chcemy spekulować, no ale już mając to z tyłu głowy, zastanawiamy się, czy te wyniki, które są dzisiaj, to są wyniki, te najlepsze wyniki, to są wyniki wypracowane przez tych zawodników i dodane do tego ich predyspozycje, czy to są jakieś środki, które nie są teraz jeszcze wykrywane i tym samym, czy taka formuła, która ma być w Las Vegas w maju zrobiona, czy ona nie jest po prostu umożliwieniem pokazania, czy faktycznie będą takie różnice, ale mówię, to jest bardzo taki zawiły temat, bo od razu z tyłu głowy jako wychowawcy, jako pedagogowi pojawia się światełko, czy to nie będzie taka zielona lampka dla wszystkich tych, którzy
chcą iść drogą na skróty.
Tak, chcą drogi na skróty, a jednocześnie znowu zapala się druga lampka, czy czerwona, czy to może nie będzie dobrze, niech sobie wszyscy spróbują i zobaczą, czy są w stanie coś zrobić, bo bez pracy nie ma kołaczy i nie sądzę, żeby były w ogóle jakieś takie środki w największych laboratoriach chińsko-amerykańsko-rosyjskich, które by spowodowały, że jak coś zjesz, czy sobie wstrzykniesz, to nagle staniesz się Hulkiem.
To nie takie proste. Tak. Właśnie. Jeszcze jedną rzecz związaną ze strongmańskiem. Tyberiusz Kowalczyk uruchomił taki nowy projekt dotyczący strongmanów, bo wspomniałeś w pewnym momencie, że ta federacja wasza to się tak bardzo podzieliło, to wszystko i tak naprawdę straciło na wartości, bo dzisiaj, tak jak ty mówisz, młodzież właściwie nie zna strongmanów. Ty też uczestniczysz w tym projekcie. Jak to będzie wyglądało?
Super, że o tym wspomniałeś. Wiesz co, ja do tego podchodziłem trochę sceptycznie, bo jakoś pod koniec 24 roku Tyberiusz Kowalczyk, mój rywal z dawnych lat TVN-owskich strongmanów, powiedział mi o swoim pomyśle i powiem szczerze, wstyd mi dzisiaj. Trochę sceptycznie do tego podszedłem. Może dlatego, że na przestrzeni tych ostatnich 10 lat wiele osób do mnie się zgłaszało.
Próbowało i nie wychodziło.
I to nie wypalało. W 25 roku pojechałem do Tyberiusza na pierwszą imprezę i okazało się, że zasady są przepiękne, bo są dokładnie takie same, jak były kiedyś. Czyli początek sezonu i tutaj dla wszystkich, którzy kiedyś chcieliby zostać strongmanami, 20, troszkę prywaty, ale to nawet nie chodzi o to, żeby robić prywatę, tylko bardziej chodzi o to, że może ktoś chciałby, a nie wie. 22 marca w Tarnobrzegu będą eliminacje. Przyjechać może każdy. Będą proste konkurencje, nie wiem w tej chwili jeszcze jakie, ale będą na tyle proste, żeby sprawdzić waszą siłę i predyspozycję, bo to nie chodzi o to, żeby wygrał ktoś, kto ma dostęp do sprzętu i wie, co będzie i sobie przez pół roku trenował te konkurencje, a później jak się konkurencje zmienią, to nie będzie wiedział, co zrobić, tylko chodzi o to, żeby wyłuskać z tego całego narybku, talenty, jak my to mówimy, te talenty, te diamenty, które trzeba oszlifować, żeby one się stały brylantami. Czyli takie eliminacje, później określona ilość imprez. W ubiegłym roku to było 12 imprez. Każdy zawodnik wiedział, w ilu weźmie udział, jak będą liczone punkty, żeby się dostać do finału. Ścisły finał, rewelacja, mamy fajną kadrę. Kadra z finału w tym roku wchodzi bez eliminacji, ale jeszcze dwa razy tyle chłopaków trzeba dobrać i wszyscy muszą startować. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, ja w ubiegłym roku zostałem mistrzem Europy, gdzieś tam, okej. Okay.
Pokaż,
co potrafisz.
No ciekawe. To oznacza, że być może, że z powrotem strongmeni staną się popularni, tak jak przed laty. Jarku, kończy się nasza audycja, a chciałem się jeszcze ciebie zapytać o twoją pracę. To jest oczywiście, pracujesz jako radny Malborka, ale dużo ciekawsza wydaje mi się ta twoja praca jako wychowawcy, tak? Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Malborku, taka szkoła z internatem dla młodzieży, dla jakiej młodzieży właściwie? I co robisz, żeby ta młodzież była fajna i wyszła na prostą?
Dla jakiej młodzieży? Dla fajnej młodzieży. Fajnie. Są tam chłopcy w wieku od 13, 14 do 18 lat. Zdarzają się trochę starsi, jeżeli zabrakło im troszeczkę do ukończenia szkoły, ale wtedy to już oni muszą prosić dyrektora, żeby dyrektor ich tam pozwolił im skończyć szkołę. Trafiają do nas ze skierowań przez sądy rodzinne. Z reguły za tak zwany artykuł dotyczący szeroko rozumianej demoralizacji, ale ta demoralizacja nie polega na przestępstwach jakichś. Polega na tym, że nie chodzili do szkoły, że gdzieś tam się z kolegami troszkę no nie byli dla nich przykładem do naśladowania. Trafiają do nas i jak gdyby spinając cały problem naszego wychowania w młodzieży, powiedziałbym, że nasz ośrodek powinien mieć dużo mocniej rygorystyczne reguły, powinien być jakiś taki karcer, ale nie powinni tam trafiać ci chłopcy, tylko ich rodzice. Do tego to się sprowadza, bo to są fajni chłopcy, którzy gdzieś na jakimś etapie zostali zaniedbani przez otoczenie, przez najbliższych, musieli sobie radzić po swojemu, a w takim wieku, o którym wspomniałem, ciężko znaleźć sobie właściwy kierunek.
I co im mówisz? Co im mówisz? Tak przy pierwszym spotkaniu, tak? Bo pewnie przychodzą tacy trochę jeszcze nie do końca chętni, przychodzi jakiś gość i coś tam im mówi. Co im mówisz na początku?
To jest trochę odwrotnie, bo kiedy oni są do nas skierowani, z reguły są mocno wystraszeni i tak ten pierwszy kontakt raczej sprowadza się do tego, że trzeba się nimi zaopiekować w taki najprostszy sposób, wytłumaczyć co, gdzie i otoczyć opieką, bo ci starsi czasem też próbują, no... Nie to, że być wobec nich agresywni bądź w jakiś sposób ich krzywdzić, no ale próbują ustalić jakąś hierarchię, a jednocześnie no, zobaczyć, kto do nich tutaj, do grupy, do klasy trafia, czy jakiś, który będzie płaczkiem, czy nie płaczkiem, więc trzeba to tak troszeczkę na początku przypilnować. Są nagrody przez wychowanków dla wychowawców z okazji Dnia Nauczyciela. Ja dostałem dwie. Pierwsza była za to, że jestem sprawiedliwy, a druga za to, że jestem mądry. Chwalę się, bo mogę.
Bardzo dobrze.
Za to, że jestem mądry, dlatego że, tak jak wspomniałem, ja lubię nowinki techniczne i czasem w czasach, kiedy to młodzież nas we wszystkim wyprzedza, ja nie odstaję. A za to, że jestem sprawiedliwy, ta nagroda do mnie bardziej trafiła i gdzieś tam chwyciła za serducho, ponieważ ja nie faworyzuję, wszystkich chłopców traktuję tak samo. Jeżeli nie próbuję grać na ich uczuciach i każdą decyzję, którą podejmuję, ona jest taka, jakbym chciał, żeby ktoś podjął wobec mnie. Tym się kieruję.
Facet na luzie.